Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że dobrze jest sobie czasami troszkę dłużej pośpiewać. Nie chcę Was straszyć, ale brat Tadek się dopiero rozgrzał. Będzie dzisiaj chyba dużo śpiewania. Oczywiście dla tych, którzy będą chcieli. Ostatni dzień roku. Ostatni dzień roku, ostatnie nabożeństwo w roku, ostatni czas taki tegoroczny, kiedy się spotykamy razem, kiedy możemy wspólnie razem się spotkać, ale też myślę, taką dobrą rzeczą jest to, że możemy ten rok zakończyć i przy Bożym Słowie, i w społeczności razem, i możemy się modlić i dziękować za ten czas, i też wchodzić w ten nowy rok, może trochę symbolicznie, tak? Ale myślę, że to jest ważne też dla nas, jako dla ludzi wierzących, abyśmy to, co kończymy, kończyli razem z Bogiem, i to, co zaczynamy, zaczynamy również razem z Nim, i będziemy czytali Jego Słowo, i będziemy czytali Jego obietnice, i będziemy sobie przypominali o tym, że On jest zawsze z nami, pomimo różnych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, i ten rok, który minął, myślę, każdy z nas ma jakieś takie przeżycia, prawda? I przykre, i radosne, i różne, tak? Różnie było w tym roku. Ale Bóg nas zachował, Bóg nas przeprowadził przez ten rok, i On jest ciągle z nami, i będzie z nami. I o tym będę chciał powiedzieć. Jednym z takich znanych fragmentów Bożego Słowa, które jest czytane, kiedy coś się kończy i kiedy coś się zaczyna. Myślę, że staram się uciekać od takich jakby, no, takich znanych czy szablonowych fragmentów, ale akurat w tym roku przeczytam to, co kiedyś, to pamiętam, też czytałem. I byłem w tym roku też niedawno na takim spotkaniu, gdzie ten tekst był również przywoływany. Otwórzmy sobie może. Pierwsza księga Samuela 7:12. Mateusz może wyświetli nam to na ścianie, jak się uda. Taka dłuższa historia to jest, ale nie będę czytał całego kontekstu. Myślę, że znamy tę historię, i ci z nas, którzy nie znają, to może będą zachęceni do tego, żeby przeczytać. Chciałem tylko wziąć fragment tego jednego wersetu, jedno zdanie, jedno stwierdzenie, które jest bardzo takie i ciekawe, i bogate, i symboliczne zarazem, ale pełne też nadziei. Pierwsza Samuelowa 7:12. Samuel zaś wziął kamień i położył go między Mispą a Jeszaną i nazwał go Eben-Haezer, mówiąc: aż dotąd pomagał nam Pan. I tak jak powiedziałem, ten fragment, czy to stwierdzenie, jest często cytowane, czy często przytaczane przy różnych okazjach, kiedy, no właśnie, kiedy coś się kończy, tak? I no my niczego nie kończymy tak naprawdę, żyjemy dalej. W sposób umowny kończymy ten rok, rozpoczynamy następny, i czytamy tutaj, że Samuel, prorok Samuel, wziął kamień. I Biblia pełna jest kamieni. Nie wiem, czy... No, jak sobie sięgniemy pamięcią, to zobaczymy, że pełno mamy w Biblii różnych kamieni. Od samego początku. Gdzieś te kamienie, one się tam pojawiają. Kamień i w znaczeniu takim pozytywnym, i w znaczeniu negatywnym. Z czym nam się kojarzy kamień? Bóg, sam Bóg często jest przedstawiany jako skała, jako opoka, jako twierdza. Kiedyś twierdze budowane były często na skałach, prawda? I sam Bóg, Biblia o nim mówi, czy sam Bóg o sobie w Biblii mówi jako o kamieniu takim wielkim, prawda? Jezus Chrystus Biblia mówi o nim, że kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się czym? Kamieniem węgielnym, czyli tym takim narożnym, prawda? Tym takim ważnym. My, jako ludzie wierzący, Biblia również o nas mówi, że jesteśmy kim? Kamieniami, tymi żywymi kamieniami, prawda? W Starym Testamencie bardzo często jest właśnie ten obraz tego kamienia. Jakub, kiedy uciekał przed Ezawem, prawda? Kiedy tam szedł do swojego wuja Labana, gdzieś tam w pewnym miejscu się położył na ziemi, położył sobie pod głowę co? Żeby mu było miękko, tak? I miał ten sen, i kiedy miał ten sen, kiedy się obudził, to co zrobił? Pamiętamy tą historię? I czytamy w 1 Mojżeszowej 28:18. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch. I nazwał to miejsce Betel, przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I oto zwyczajny kamień, który gdzieś tam leżał sobie na polu, no nie był to kanciasty jakiś kamień, najprawdopodobniej jakiś taki płaski, żeby mu tam się dobrze na nim głowę trzymało. Jakiś kamień zwykły leżący gdzieś tam na polu staje się pomnikiem poprzez wylanie oliwy. Jakub uświęca ten kamień, prawda? I stawia kamień. Kamień jako coś takiego trwałego, prawda? Wtedy to była najbardziej trwała rzecz. Nie było betonu, były kamienie. I kamienie ciągle się pojawiają. Kiedy Żydzi mieli się przeprawić przez Jordan, to za Jordanem były dwie góry. Jedna góra, która miała stać się górą przekleństwa, druga, która miała stać się górą błogosławieństwa. I czytamy w Bożym Słowie tak. Gdy tedy przeprawicie się przez Jordan, 5 Mojżeszowa, 27 rozdział, gdy tedy przeprawicie się przez Jordan, ustawicie te kamienie, o których wam dziś rozkazuję, na górze Ebal i pobielisz je wapnem. Kamienie stawiane jako świadectwo, jako pamiątka dla przyszłych pokoleń. I kiedy Żydzi przechodzili przez Jordan, kiedy Mojżesz już umarł i Jozue przeprowadzał ten naród, to mieli wziąć 12 kamieni, skąd? Ze środka Jordanu, tam gdzie, z tego miejsca, przez które przechodzili, i mieli te 12 kamieni, 12 mężczyzn z każdego plemienia izraelskiego, i mieli je złożyć. Ale w tym miejscu, gdzie stały nogi kapłanów, na środku Jordanu, również zostało ustawionych 12 kamieni. I tak jak powiedziałem, nie będę czytał o kamieniach, które Dawid sobie wziął do swojej torby pasterskiej, tak? Te kamienie ciągle gdzieś tam się pojawiały. I tak jak powiedziałem, ludzie wierzący również są nazwani kamieniami. My jesteśmy kamieniami. Biblia mówi o tym, że jesteśmy żywymi kamieniami. Nasze życie, wiecie, jest takim kamieniem, żywym kamieniem. Nasze życie powinno być świadectwem. I tak jak czytaliśmy, Samuel wziął jakiś kamień. Najprawdopodobniej był to duży kamień. Postawił go jako pomnik, jako świadectwo ku pamięci przyszłym pokoleniom. I powiedział: aż dotąd, aż do tego miejsca pomagał nam Pan. Co to znaczy? Co to znaczy? Albo czy możesz dzisiaj, siedząc tutaj, powiedzieć z całą mocą i z głębi swojego serca, że aż dotąd pomagał nam Pan. Albo może w taki bardziej osobisty sposób. Aż dotąd pomagał mi Pan. Że aż do tego momentu, aż do dzisiejszego dnia, aż do tej godziny mam tą świadomość, że to wszystko, co się wydarzyło, to wszystko, co się stało, to, że tu jestem, to, że w ogóle jestem, jest dlatego, że Pan mi pomagał. I spróbujmy przez chwilkę zastanowić się, co to tak naprawdę znaczy. Aż dotąd pomagał nam Pan. Pan. Wiecie, to jest nie tylko takie wyrażenie naszej wdzięczności za Bożą pomoc, za Boże wsparcie, za Bożą obecność, za to, że Bóg nas podtrzymywał, że nas prowadził, że nas chronił, że się nami opiekował, że się o nas troszczył. Wiecie, to wszystko się zawiera w tym jednym stwierdzeniu i jeszcze więcej. Ale kiedy wypowiadasz te słowa, kiedy mówisz, aż dotąd pomagał mi Pan, to nie jest coś takiego, że no, do tego momentu ta pomoc Boża była, ale dalej nie wiadomo, jak to będzie. Myślę, że nie o to tutaj w tym wszystkim chodzi. I kiedy mówimy, kiedy człowiek wierzący mówi, aż dotąd pomagał mi Pan, to wyrażamy również głębokie przekonanie, że ta pomoc, która była, ona cały czas będzie, że ta pomoc tak naprawdę, ona nigdy się nie kończy. Kiedy mówimy, że aż dotąd pomagał nam Pan, to jednocześnie jakby stwierdzamy ten fakt, że Bóg był, że On jest i On będzie w naszym życiu, że Bóg nigdy nie zostawia nas samym sobie. Aż dotąd pomagał nam Pan. To stwierdzenie, myślę, że ono, tak mi się przynajmniej wydaje, że to stwierdzenie obejmuje zasięgiem nie tylko ten rok, który minął. Prawda? Że to stwierdzenie obejmuje, albo inaczej mówiąc, jak daleko sięga wstecz? To stwierdzenie, to wyznanie, ono obejmuje całe nasze życie, całe moje życie. Ale powiem więcej, że to stwierdzenie, ono zawiera w sobie życie całej mojej rodziny. Zgodzimy się z tym? Kiedy mówimy, aż dotąd pomagał nam Pan, to nie mamy też na myśli tylko samych siebie, prawda? Ale kiedy ja to mówię, ja mam na myśli swoją żonę, swoje dzieci. I kiedy mówię, aż dotąd pomagał nam Pan, to obejmuje również ich. Ale powiem więcej, że kiedy mówimy, aż dotąd pomagał nam Pan, to może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to zawiera również w sobie życie tych, którzy byli przed nami. Wiecie, ja jestem trzecim pokoleniem ludzi wierzących w mojej rodzinie. Pierwszym był mój dziadek, drugim pokoleniem są moi rodzice. Ja jestem trzecim, ale wiecie, dzięki Bogu to nie jest koniec. Tu siedzi czwarte pokolenie. I kiedy mówimy, aż dotąd pomagał nam Pan, to tak naprawdę mówimy o tych wszystkich wierzących ludziach z naszej rodziny, którzy byli wierzący. I możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że pewnego dnia, kiedy Pan Bóg jeszcze nie przyjdzie, twój czy mój wnuczek czy prawnuczek weźmie na kolana swojego wnuczka, pokaże mu twoją fotografię, opowie historię naszej rodziny i wiecie, co wtedy będzie mógł powiedzieć? Aż dotąd pomagał nam Pan. Wiecie, to stwierdzenie, ono obejmuje jakby całe nasze życie, nie tylko nasze. Wszystkie te pokolenia, które były przed nami i te, które będą po nas. Ale wiecie, to stwierdzenie to nie tylko spojrzenie w przeszłość. I to nie tylko spojrzenie w przyszłość naszych dzieci, naszych wnuków, czy naszych prawnuków, czy tych pokoleń, które będą jeszcze przed nami. Kiedy mówimy, kiedy myślimy, kiedy wypowiadamy z całym przekonaniem, aż dotąd pomagał nam Pan. Wiecie, to jest tak naprawdę pełne ufności spojrzenie w przyszłość. Spojrzenie pełne ufności i pełne nadziei. Dlatego, że czytamy w Bożym Słowie, że ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wiecie, to te wersety, to te obietnice pozwalają nam, dają nam prawo, dają nam ten przywilej, abyśmy mogli powiedzieć, aż dotąd pomagał nam Pan. W liście do Hebrajczyków czytamy, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Wiecie, dzięki temu, że to zostało napisane, kiedy czytamy o Jezusie, wiemy, że On jest dzisiaj taki sam. On jest taki sam. On się nie zmienił. On z wiekiem, Jego charakter się nie zmienił. On nie jest inny niż ten, o którym czytamy w Bożym Słowie. Jeszcze dwa wersety chciałem przeczytać na koniec. Kiedy Mojżesz miał umrzeć i kiedy wiedział, że nie wejdzie do ziemi obiecanej i kiedy wiedział, że musi się rozstać i z tym narodem i ze swoim życiem i kiedy musiał im coś powiedzieć na drogę, kiedy musiał ich zapewnić i chciał, żeby mieli taką pewność i przekonanie w swoim sercu, to powiedział coś takiego. Bądźcie mocni, bądźcie odważni, nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan Bóg twój sam pójdzie z tobą, nie porzuci i nie opuści cię. I myślę, że to jest takie słowo, które możemy sobie przeczytać, kiedy wchodzimy w ten nowy rok. Tak jak oni, kiedy przechodzili przez rzekę, i wchodzili do kraju, który ich przerażał. Wchodzili do miejsca, które było dla nich wielką niewiadomą, wielką zagadką. Nie wiedzieli, co ich tam spotka. Byli przerażeni, bo wcześniej docierały do nich te wieści, że tam są olbrzymi, że tam są potężne, obwarowane miasta. I tak naprawdę się bali. I myślę, że być może wielu z nas jest taki lęk, może nawet taka trudna do zdefiniowania obawa przed czymś, co jest nieznane, prawda? Jedna wielka niewiadoma, co nas czeka, co się stanie, co się wydarzy, jaki ten rok będzie. To, co widzimy w wiadomościach, nie pozwala nam jakby spokojnie myśleć ani o własnej przyszłości, ani o przyszłości naszych dzieci, prawda? Jest wielka niepewność, wielkie zamieszanie. Ale wiecie, i to się nie zmienia. Wszyscy ludzie, którzy żyli od początku, stawali w takiej samej sytuacji, kiedy musieli iść do, nie wiem, do nowego miejsca, tak jak Abraham, prawda? Który musiał porzucić to znane swoje miejsce, musiał iść do ziemi, której nawet nie wiedział, dokąd idzie. I tak jest ciągle. i ciągle, ale wiecie, okoliczności się zmieniają, ten świat się zmienia, ale Bóg się nie zmienia. I ten Bóg, który był z Abrahamem, który był z Jakubem, kiedy szedł, który był z Józefem w Egipcie, który był z Danielem, to jest ciągle ten sam Bóg. I ten sam Bóg ciągle mówi te same słowa. I czytaliśmy to, co Mojżesz powiedział do narodu żydowskiego. Ale wiecie, Mojżesz też miał coś do powiedzenia do Jozuego, konkretnie do konkretnej osoby. I wiecie, Bóg czasami mówi do nas, jako do zgromadzenia, jako do Kościoła, ale Bóg też czasami mówi do nas, jak do pojedynczego człowieka, imiennie, indywidualnie. Słowo, które jest skierowane tylko i wyłącznie do mnie i do ciebie. I do Jozuego Mojżesz powiedział coś takiego. Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię. Nie bój się więc i nie trwóż się. Myślę, że możemy zobaczyć, że to jest to samo słowo, prawda? To samo słowo skierowane do narodu i skierowane do pojedynczego człowieka. Wiecie, Bóg chce, abyśmy mieli tą pewność, że cokolwiek się wydarzy, że bez względu na to, co się stanie, On jest zawsze z nami. Ja wiem, że czasami trudno to jakby zrozumieć i trudno to w pewnych sytuacjach jakby przyjmować też, prawda? Byłem kiedy wczoraj chyba u Ani. Myślę, że znamy wszyscy sytuację, tak? Co się stało z Dawidem. Trudno takiemu młodemu człowiekowi zrozumieć, że Bóg w tym wszystkim jest, że On kontroluje sytuację, że On cały czas się troszczy, że Bóg ani na chwilę nie jest zaskoczony, czy nie wie, co się dzieje. Pan Bóg bardzo precyzyjnie kontroluje wszystko to, co dzieje się w moim życiu, w twoim życiu, w życiu tych, którzy Jemu oddali swoje serce. Aż dotąd pomagał nam Pan. Wiecie, bez względu na to, co w tym roku się wydarzy, bez względu na to, co ten rok nam przyniesie, bez względu na to, czy dożyjemy końca tego roku, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Wiecie, jest jedno, co możemy powiedzieć na pewno. Aż dotąd pomagał nam Pan. Pomagał, pomaga i będzie pomagał. Czy będziemy żyli, czy nas odwoła z tego świata, czy Jezus Chrystus przyjdzie wcześniej. On mówi, że nas nie zawiedzie i że nas nie opuści. Wiecie, i tak naprawdę to nic więcej nam nie potrzeba. Nic więcej. Mamy wszystko to, co jest nam potrzebne. Jego obecność, Jego opiekę, Jego obietnice, Jego zapewnienia i Jego gwarancje. Niech Jego imię będzie uwielbione. Amen. Powstańmy do modlitwy.